Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz od początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W tym domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeżeli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.
Oto słowo Pańskie.
Zdaję sobie sprawę, że stoję na polu minowym. Zdaję sobie sprawę, że to, co słyszeliśmy w Ewangelii, to powoduje, że wszelki komentarz jest bardzo trudny. Najgorsze jest to, że jak źle stanę, to ta bomba może nie urwać mi nogi, ale strasznie skrzywdzić kogoś z was. Tego bym bardzo nie chciał. Więc chciałbym zacząć od czegoś takiego zupełnie bardzo, bardzo podstawowego i czegoś ważnego dla zrozumienia wszystkich później słów, które padają w Piśmie Świętym, między innymi w tej Ewangelii, którą słyszeliśmy. Na początku w Księdze Rodzaju słyszymy fragment z drugiego rozdziału tej księgi. To jest drugi opis stworzenia mężczyzny i kobiety. To jest opis, na początku, pamiętacie, w tym pierwszym opisie jest proch ziemi, glina, umówmy się, i Bóg tchnie i w ten sposób stworzeni są jakby natychmiast mężczyzna i kobieta. Tutaj jest pokazane to inaczej i wydaje się, i niektórzy mogą ten fragment używać, próbując pokazać, że to kobieta od mężczyzny, czyli udowadniać, a to wyższość mężczyzny, a to wyższość kobiety, bo przecież to stopniowo idzie ku czemuś doskonalszemu, więc jak zwierzęta były wcześniej, to były mniej doskonałe niż mężczyzna, jak kobieta była po mężczyźnie, no więc mężczyzna siłą rzeczy jest mniej doskonała niż kobieta. Bardzo różnie to można ustawiać. Natomiast jedna rzecz w tym opisie jest ważna. Tak jak kardynał Ravasi zwraca na to uwagę, ta część, że tak powiem, te podzespoły do stworzenia kobiety nie są wzięte na przykład z pięty mężczyzny. Gdyby kobieta była z nogi mężczyzny, to można by było powiedzieć, że jakaś niższa część mężczyzny jest użyta do zrobienia kobiety. Nie jest to też jakaś na przykład część głowy, nos, więc mężczyźni wtedy jak orki by wyglądali, tacy bez nosa, ale wtedy można by było powiedzieć, że kobieta jest lepsza, bo jest z tej najwyższej części mężczyzny. Nie, ona jest wzięta z boku, to z boku po stronie serca, z żebra mężczyzny jest wzięta, czyli jest dokładnie ze środka. Jest dokładnie taka sama. I ta gra gramatyczna, której nie da się oddać w języku polskim, ksiądz Wujek, kiedy dawno temu tłumaczył Biblię na polski, mówił, że została nazwana mężyną, bo z męża była wzięta. Hebrajska gra słów is, mężczyzna, issa, kobieta. Też oddaje właśnie to, że to jest to samo, że to jest równolegle. Mógłby Pan Bóg rzec, najpierw stworzyć kobietę i powiedzieć, nie jest dobrze, żeby kobieta była sama. uczyni jej zatem odpowiednią dla niej pomoc. Tu, gdyby to przestawić, sens teologiczny tego fragmentu nie byłby specjalnie zakłócony. Pan Bóg stwarza. Pan Bóg stwarza i uważa, że wszystko, jak przygląda się temu, to uważa, że wszystko jest dobre, ale jak widzi, że stworzył mężczyznę i kobietę, to mówi, że to jest bardzo dobre, że to jest coś niesamowitego. Już być może niektórzy z Was z moich ust słyszeli takie opowiadanie, kiedyś szedłem w dzielnicy żydowskiej w Londynie i widziałem bańki mydlane, które po prostu sobie płynęły w powietrzu. Duże takie bańki mydlane. Zainteresowało mnie to, gdzieś zacząłem patrzeć, skąd to leci. I w następnej przecznicy zobaczyłem na murku, siedział mały, może 16-letni żydowski chłopak. Mycka, pejsy, porządny, ortodoksyjny Żydek i sobie puszczał bańki mydlane. I za każdym razem, a te bańki mydlane jakąś tam maszynką sobie dmuchał, wychodziły mu wielkie. I on za każdym razem, jak wyleciało takie wiecie, kilka baniek, to on aż się głośno śmiał. Tak mu się te bańki podobały. I sobie pomyślałem, tak wyglądał Bóg, kiedy stwarzał świat. I wszystko, co wyszło spod jego rąk, wydawało mu się bardzo dobre i bardzo piękne. I to dobro i piękno, które jest w stworzeniu, wcale mimo grzechu pierworodnego nie do końca się ukryło, nie do końca gdzieś znikło, nie do końca zostało zniszczone. 29 września, całkiem niedawno, byłem na urodzinach Tomka. Pierwszych urodzinach mojego bratanka. To jest pierwsze dziecko z pokolenia młodszego ode mnie w naszej rodzinie, więc wyobrażacie sobie, że na pierwsze urodziny cała rodzina się zjeżdża i teraz już oczywiście cała masa kolegów i koleżanek Tomka, których gdzieś tam rodzice przywieźli, pod stołami tam pełza, bawi się, klocki, ktoś w tyłek dostał, ktoś się cieszy, wszystko jest takie zamieszanie, jak są dzieci. I z takim zdziwieniem człowiek wspomina, jak niedawno jeszcze sam na czworaka pod stołem chodziłem, na różnych imieninach z różnymi dziećmi. I tak patrzę, jesteśmy my teraz w tym miejscu, gdzie tak niedawno był mój tata z mamą, wujkowie, znajomi i tak dalej. Teraz tata z mamą są na tym miejscu, gdzie kiedyś był dziadek z babcią. Już nie jedzą tyle tłustego, wcześniej przed imieninami biorą coś na wątrobę, prawda? I niedługo my nie będziemy jeść tyle tłustego i będziemy musieli coś wziąć na wątrobę przed takimi imieninami. A jednak to wszystko jest bardzo piękne. Jak się patrzy, jak rzeka życia się toczy i jak się chrzci coraz małe dzieci i kiedyś się chrzci dzieci tych dzieci, a rodziców się grzebie, bo tak to jest zrobione. I dzięki temu, że wiemy, że śmierć nie jest końcem, to możemy powiedzieć, że to wszystko, co się toczy, jest bardzo piękne. I że do tego wszystkiego, żeby to właśnie tak było, bardzo jest potrzebne, żeby mężczyzna kochał kobietę i żeby kobieta kochała mężczyznę. Żeby oni nawzajem wiedzieli, żeby mężczyzna wiedział, kim jest, czuł, kim jest jako mężczyzna i kobieta, żeby wiedziała i czuła, kim jest jako kobieta. To nie znaczy, że to jest, wiecie, jakaś tylko jedna rola. Że kobieta znaczy od początku do końca to i to, nie? Tak jak w grach komputerowych. Jak masz postać męską, to może być wojownikiem, magiem, złodziejem, nie wiem, bardem, jakimś tam asasinem. Tych ról do wyboru jest przecież bardzo dużo. Tak samo ról kobiecych, męskich w dzisiejszym świecie może być tak wiele. To jest wielka różnorodność. Ale jednak jest coś, co jest bardzo konkretnie wskazane nam przez naturę. W dzisiejszym świecie tak trudno się mówi i trudno dochodzi do człowieka, co to znaczy, że jest jakaś natura. Spotkałem może 8 lat temu w Londynie i bardzo się zaprzyjaźniłem z człowiekiem, nazwijmy go na użytek tej homilii James. James w tej chwili ma pewnie po 60. Jak się poznaliśmy, był dorosłym mężczyzną, ojcem trójki dorosłych synów, człowiekiem głęboko wierzącym. Jak bardzo zaszokowała mnie opowieść o jego życiu, kiedy dowiedziałem się, że do 29 roku życia żył w związkach homoseksualnych bardzo wielu, był wojującym jakby w tej rewolucji obyczajowej, zwolennikiem tak zwanego postępu, ale miał przyjaciółkę. Przyjaciółkę, która miała bardzo dobrą rodzinę. Miała braci, miała siostry. Jak rozmawiał z nią o różnych rzeczach i przyglądał się jej związkom rodzinnym, które były silne. I w pewnym momencie pomyślał sobie, że właśnie dokładnie tego słowa użył, tego zwrotu, rzeka życia, że naturą mężczyzny i tak samo jego, mimo jego skłonności, jest być, wziąć udział w tej rzece życia. Przez lata trwało, zanim znalazł właściwych terapeutów. Bo najpierw znajdował takich, którzy mu mówili: James, ty jesteś taki i taki i musisz się z tym pogodzić po prostu i musisz to polubić, bo nic się nie zmienia. A jednak szukał tak długo, aż znalazł takich, którzy potrafili mu pomóc. Tak jak mówię, w momencie, kiedy myśmy się poznawali, on był szczęśliwy jako mąż i ojciec, aczkolwiek mówił: ja wiem, że ja cały czas mam tą skłonność, ja mogę do tego wrócić, ale to, co wybrałem, wydaje mi się bardzo cenne. Wiem, że wielu ludzi, szczególnie teraz, z różnych powodów, tutaj podałem pewien skrajny przypadek, ale z różnych powodów ma trudności w poczuciu, w powiedzeniu sobie, co to znaczy, że jestem mężczyzną, co to znaczy, że jestem kobietą. Tak może ze zdziwieniem patrzycie, co tu ksiądz mówi, co tu ksiądz wie na ten temat. Pewnych oczywiście aspektów tutaj życia damsko-męskiego nie znam, ale powiem wam szczerze, że na przykład nasza wspólnota jezuitów, to nas jest 8, jest bardzo bogata 2 kobietami, które regularnie wchodzą za naszą klauzulę, pomagają w różnych pracach domowych, między innymi na co dzień zajmują się kuchnią, pani Mirka obiady nam gotuje, pani Iwonka pomaga przy bardzo różnych pracach. Muszę wam powiedzieć, że nasza wspólnota, kiedy są te panie, naprawdę w nas jest więcej pokoju serca, pogody ducha. Jesteśmy bardziej z sobą jako jezuici niż wtedy, kiedy nie daj Boże te panie mają urlop i zostajemy sami na własne siły zdani. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam i to także zakonników w jakiś sposób dotyczy. Natomiast rzeczywiście i my, i osoby, które z różnych względów nie mogą mieć dzieci, chociażby chciały, jest to dla nich wielki ból, wielkie cierpienie, też jesteśmy wezwani do tego, żeby tej rzece życia służyć. Ci, którzy mogą starać się o potomstwo, powinni, niech to robią, ale niech też wykorzystują to, że w ich życiu jest miejsce szczególne w tej chwili na to, żeby służyć innym. I może tak jak my, jak każdy z nas, ja, patrząc na małego Tomka, na jego szczęśliwych rodziców, chwilami coś tam w sercu nas zakłuje, ale generalnie wiemy, że możemy z naszego życia czynić dar dla innych i że ma to sens. Jeszcze inną rzeczą są ci, którzy trochę podobnie jak zakonnicy, ale nie dlatego, że złożyli takie śluby, tylko dlatego, że ich sposób życia tak zadziałał, służą jakiejś sprawie. Znam wielu naukowców, którym życie, ktoś by powiedział, że im się życie rodzinne nie poukładało. Nie, im się poukładało, bo oni w swoim życiu nie założyli rodziny dlatego, że postanowili służyć pewnej sprawie. Nie zrobili tego dla kariery, nie zrobili tego z egoizmu, ale rzeczywiście ich zaangażowanie w jakąś sprawę uniemożliwiło im założenie rodziny. Czasem rzeczywiście tak jest. Oczywiście spotkamy też ludzi, którzy po prostu zwodzą innych, którzy zamiast pomagać odzyskać wzrok, mydlą innym oczy. Niektórzy ludzie, którzy protestują przeciw nauce nie tylko Kościoła, ale przeciw pewnemu uniwersalnemu porządkowi, po prostu każdą zasadę, którą by im się powiedziało, traktują jako zamach na ich wolność. Bardzo, bardzo osobiście odbierają mówienie o tym, że coś jest po prostu normalne i naturalne. Znam i kobiety, i mężczyzn, którzy nie potrafią przełamać pewnych oporów wobec bliskości z drugą osobą, z drugą płcią. Kobiety, które nie potrafią przełamać pewnych oporów wobec bliskości z mężczyzną i na przykład właśnie wiążą się z kobietami, gdzieś tam dopowiadając, że tak naprawdę żadne naturalne zasady nie istnieją. Ale gdzieś, kiedy taką osobę pozna się bliżej, widać nawet nie coś, co ja bym określił jako jakąś straszną, okropną winę, tylko jako przede wszystkim gdzieś własne zranienie, trudność, które zaczyna się taką otaczać masą jakiejś ideologii, która nikomu nie pomaga. Podobnie gdzieś myślę, że kiedy mówi się o związku kobiety, mężczyzny, bardzo często dochodzi do nas patrzenie na to właśnie w kategoriach niższy, wyższy. Kto jest niżej, kto jest wyżej. Że Kościół, jeżeli święci tylko mężczyzn, to znaczy, że cały czas to jest patriarchat i traktowanie kobiet jako niewolnice. A z kolei gdzieś tam ktoś inny, na przykład XIX-wieczny dramaturg August Strindberg, pokazywał i pisał w swoich książkach od drugiej strony, że to mężczyźni są niewolnikami i ofiarami kobiet. Można w bardzo różny sposób przedstawiać związek między kobietą i mężczyzną jako związek między panem i niewolnikiem, czy niewolnicą, ofiarą i katem i tak dalej, i tak dalej. I nie pozwolić, żeby gdzieś w nas budowało się to przekonanie i próba przełamania wszystkich naszych złych i trudnych doświadczeń. Z wiarą, że miłość jest możliwa. Z wiarą, że nawet po rozwodzie, z wiarą, że nawet po zdradzie, z wiarą, że nawet po małżeństwie, którego nie było, do którego nie doszło, możemy mimo wszystko żyć i budować ten świat miłości. Służyć w takim miejscu, gdzie jesteśmy, rzece życia. Że możemy przełamywać nasze opory z czasem, być może powoli. Być może to wymaga pomocy innych osób, tak jak w przypadku Jamesa wymagało to pomocy mądrych terapeutów. Ale że możemy iść do przodu i realizować wolę Bożą właśnie jako mężczyzna i kobieta. Kochając się, współdziałając razem, niekoniecznie jako para, niekoniecznie jako związek, który ma dzieci, ale z całkowitym szacunkiem i po prostu z miłością dla siebie. Wiem, że każdy z nas w jakiś sposób, albo przynajmniej duża część z nas, jeżeli chodzi o te właśnie związki, no jesteśmy po prostu czasem zwyczajnie poranieni i bardzo ciężko nam przyjąć pewne rzeczy, za takie proste, teologiczne do wiadomości. Ale niech ta Eucharystia, niech obecność Jezusa będzie dla nas taką okazją do tego, żeby ten nasz bok, który nierzadko, z którego to żebro gdzieś tam nie zostało wypełnione ciałem, gdzie coś ciągle krwawi, coś się zrasta nie tak i w kobietach, i w mężczyznach, żebyśmy otwierali przed Chrystusem serce i żebyśmy nasze serca, wkładając w akcie komunii do serca Jezusowego, odzyskiwali tego Jego ducha, Jego miłość, Jego spojrzenie, zdolność dawania siebie. Amen.